Gościmy dzisiaj we wrocławskim zoo. Ze mną jest Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcemy dziś sprawdzić, co nowego, co piszczy w zoo, że tak powiem, a wiosna jest już w pełni i w pełni też jest baby boom we wrocławskim zoo.
Tak, wiosna to jest tradycyjnie czas urodzeń. Najwięcej młodych rodzi się wiosną. Już o części z nich informowaliśmy, ale jest tych młodych tak dużo, że no co chwilę moglibyśmy aktualizować ten tekst. Więc teraz mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskaru. Warto tam zadrzeć głowę, gdyż tych nietoperzy łącznie jest ponad 20. W tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe. Także jak zobaczycie 2 głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i warto zadrzeć właśnie w Madagaskarze głowę. W całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem. Natomiast w tym samym pawilonie, kawałek dalej, naprzeciwko warii rudych, są szerokostopki białoogonowe. To są małe gryzonie z rodziny malgaszowate, które żyją wyłącznie na Madagaskarze. I są to zwierzęta typowo nocne. Co ciekawe, rudawki nie potrzebują takiego sztucznego cyklu dobowego, zmiany dnia i nocy, dlatego że one są bardziej aktywne za dnia niż te takie typowo jaskiniowe nietoperze. No i są też owocożerne, co ciekawe, posługują się bardziej wzrokiem, węchem niż echolokacją. Ale tych urodzeń jest o wiele więcej. Mamy także drugą zebrę. Informowaliśmy o naszej zebrze brukselce, klaczy pierwszej od 5 lat na naszym wybiegu sawanny, ale mamy także samca. Ma na imię Banan, zostanie wypuszczony po majówce, jest trochę młodszy. Po majówce także będzie można zobaczyć nasze nowe okapi. Evango to jest akurat samiec, który przyjechał do nas z Dwór Kralowe, więc warto przechodzić i w majówkę, i po niej. A z urodzeń warto wspomnieć także o jeżozwierzu. Mamy tych jeżozwierzy u nas teraz w zoo. No, 2 młode z zeszłego roku, jeszcze młode sprzed 2 lat, młode z tego roku i ich rodzice. I to wszystko, całe to stado za pawilonem flamingów, czyli w starej części ogrodu. Jeżozwierze są tam całą rodziną. Ten najmniejszy jest teraz wielkości, można powiedzieć, królika. I także można go tam zobaczyć. A w naszej ptaszarni także baby boom. Mamy 3 rok z rzędu łabędzie czarnoszyje. To są jedne z najmniejszych łabędzi, pochodzą z Ameryki Południowej. I te pisklęta się rozwijają, zdrowo rosną. Natomiast kolejne pisklęta, bo 7 papużek ostrosternych są w ptaszarni, na razie w swoich budkach lęgowych. Tam się jeszcze kryją i rosną. Jeszcze nie są tak upierzone charakterystycznie na zielone, jak dorosłe osobniki. Ale warto tam zajrzeć, dlatego że mamy tam również małą synogarlicę brunatną i nikobarczyka, więc warto tam zajrzeć. A poza tym lemury katta, 3, w tym bliźniaki. Warto ich wypatrywać na wyspie, naprzeciwko naszego terrarium. W terrarium i w afrykarium także urodzenia. Klują się anolisy, czyli jaszczurki. Także urodziły się orlenie, czyli płaszczki. Bardzo, bardzo obfity ten baby boom we wrocławskim zoo.
Więc jeżeli byliśmy na przykład tydzień temu, to w tym tygodniu również warto się przejść, bo być może coś się zmieniło.
Na pewno zmieniło się. W starej części zoo zmieniło się też sporo, dlatego że mamy 2 takiny na wybiegu. W marcu urodziła się samiczka, a w kwietniu przyszedł na świat samiec, więc są już 2 młode plus młode z ubiegłych lat. Właściwie co roku urodzi się 1 lub 2. Nasze samice rodzą czasami jednocześnie w tym samym roku. Nasza hodowla jest taka bardzo prężna i dobrze się u nas czują takiny, z czego się cieszymy, bo jest to gatunek też narażony na wyginięcie. Natomiast z tych krytycznie zagrożonych, no, warto wspomnieć o pingwinach przylądkowych, gdyż nasze pisklęta, których jest 6 w tym roku, już są na wybiegu razem z dorosłymi i jeszcze można je rozpoznać po ubarwieniu. Nawet okiem laika one są bardziej szare, nie mają jeszcze tak charakterystycznych czarno-białych pręg na głowie i tych plamek na grzbiecie. Są jeszcze szare, trzymają się razem, bo w kupie raźniej, więc warto ich wypatrywać.
Jeżeli chodzi o te urodzenia, urodziło się naprawdę wiele młodych tej wiosny. Co ta duża ilość właśnie urodzeń znaczy dla wrocławskiego zoo?
Przede wszystkim cieszymy się z tego, że te urodzenia poświadczają, jakie mamy dobre warunki, dlatego że dbanie o dobrostan zwierząt to jest kluczowa rola ogrodów zoologicznych i na przykład możemy się pochwalić tym, że jesteśmy jedynym ogrodem na świecie tak naprawdę, który regularnie rozmnaża chociażby dzioborożce palawańskie. To jest gatunek, który u nas sobie upodobał budki lęgowe, gdyż jest to gatunek bardzo ciekawy pod kątem w ogóle zakładania lęgów i klucia się piskląt, dlatego że samica zamurowuje się w gnieździe materiałem przyniesionym przez samca i u nas się udało te warunki nietypowe odtworzyć na tyle, że z roku na rok u nas te dzioborożce palawańskie przychodziły na świat, a w tym roku samica jest właśnie w budce. Został także młody z ubiegłych lat, który będzie pomagał w odchowie swoim rodzicom. Być może w przyszłości pomoże mu to też nauczyć się, żeby w innych ogrodach on również został ojcem i założył takie lęgi, wyprowadził je razem ze swoją samicą, nową partnerką, bo akurat rzeczywiście w hodowlach udawało się, ale w takich ogrodach zoologicznych w naszej sieci europejskich ogrodów jesteśmy jedynym, który ma takie sukcesy hodowlane. Także kanczele filipińskie z roku na rok rodziły się u nas i te warunki tutaj były na tyle dobre dla nich, że mieliśmy sytuację, gdzie każdy kanczel w Europie prawie albo praktycznie był w jakimś stopniu spokrewniony, czy też pochodził bezpośrednio z naszego ogrodu zoologicznego. Jest to tyle trudna sytuacja, że to jest ekstremalnie ciężki gatunek do hodowli w europejskich ogrodach. On się nigdzie nie utrzymuje za bardzo i to też sprawia, że ta pula genetyczna jest bardzo skąpa. Ona od początku była uboga i od początku zaczynaliśmy z pulą osobników dość okrojoną, w związku z czym trzeba było tutaj nie tylko prowadzić to umiejętnie, ale także starać się, żeby w innych ogrodach te warunki były zapewnione. No i niestety jest to gatunek taki, który jest ekstremalnie trudny do utrzymania. U nas się udaje, no ale też, żeby ta nasza misja była skutecznie prowadzona, to musimy być połączeni z innymi ogrodami, które skutecznie w tej hodowli uczestniczą. Jesteśmy w jednej wielkiej sieci, w jednej wielkiej Arce Noego, w współczesnym banku genów i wymieniamy się tymi osobnikami w ogrodach. Dlatego ta misja odtworzenia populacji nie może się odbywać tylko w jednym ośrodku. No i oczywiście przekazujemy tę wiedzę dalej, przekazujemy manuale, no ale tutaj czasami nauczenie się, jak odchowywać gatunek i przekazanie innym ogrodom tej wiedzy, to jest proces wieloletni, no ale bywa tak, że właśnie jakiś ogród ma szczególną rękę, czy też szczególne szczęście do jakiegoś gatunku. No my na przykład mieliśmy też pierwsze kuskusy niedźwiedzie, które są teraz w Berlinie, mają tam specjalnie zrobiony pawilon. Mieliśmy pierwszego nosorożca indyjskiego, mamy także dużo innych sukcesów, na przykład na polu terrarium, to jest największa hodowla zwierząt terraryjnych w tej części świata. Natomiast są też takie gatunki, gdzie inne ogrody mają młode, im się udaje, a u nas na przykład okapi, od kiedy mamy tę hodowlę, jeszcze nie przyszła na świat, ale dlatego mamy chociażby nowego samca. Więc wszystko to zmierza ku temu, żeby stworzyć takie pary, które w przyszłości doczekają się młodych, bo ta rola zachowawcza, hodowlana jest taką podstawową, ale przy tym wszystkim jest zachowany ich dobrostan, czyli jest specjalistka, która bada wszystkie aspekty od wentylacji i nawodnienia przez miejsca do wypoczywania, dietę, podłoże i inne parametry. I naprawdę my sprawdzamy, jakie te warunki są. To jest bardzo zero-jedynkowe w ocenie. Możemy wykazać, które zwierzęta mają ten dobrostan najlepszy, jakie pola wymagają poprawy i cały czas dążymy do tego, żeby wszystkie wybiegi, wszystkie ekspozycje i zaplecza były tak stworzone, żeby były jak najlepszym miejscem dla zwierząt też do rozmnażania się.
Opowiedziałaś o licznych urodzeniach, które miały miejsce niedawno, ale no miała też miejsce troszkę smutniejsza chwila. Pożegnaliście manata, który wyjechał.
Tak, pożegnaliśmy Ambrożego i potem Alusia, które pojechały do Paradise, czyli zoo w Belgii, które jest uznawane za najlepsze zoo w Europie przez wiele osób, być może nawet na świecie. Jest to ogromne i bardzo spektakularne zoo, bardzo dofinansowane z 10 krainami, które są zwane takimi światami, jest tam nawet świat prehistoryczny. A Alusia i Ambroży pływają sobie niczym w zatopionym mieście Atlantydzie, które jest takim miastem z ruinami, zatopionymi pod wodą, więc jest to piękna sceneria, duży basen, który można podziwiać również z okien pokoi hotelowych, bo jest to obiekt, w którym też można się zatrzymać na noc i właśnie przez okna podziwiać różne gatunki zwierząt, w tym nasze manaty. Na szczęście Aluś i Ambroży się świetnie odnalazły. Aluś został przyjęty przez Ambrożego w Belgii. Rozpoznały się, bo to są bracia, którzy podchodzą od jednej samicy, Abel, Mamy także dwa samce, które zostały właśnie z Abel, czyli Armstronga i Gumle, czyli ta trójka jest u nas w zoo, natomiast te dwa młode pojechały. I teraz jest to oczywiście moment, w którym trzeba się pożegnać ze swoim podopiecznym, ale jednocześnie radosny, bo to jest to tworzenie wspólnego banku genów, wspólnej Arki Noego, o czym mówiłam wcześniej, czyli uczestniczymy w tej wymianie gatunkowej między ogrodami, więc jest to też radosna chwila, dlatego że one zaczną tam nowe pary. I pływają już z jednym samcem, kolejny samiec do nich dotrze z Francji. Co ciekawe, syn naszej Lawi, pierwszej manacicy urodzonej we Wrocławiu i w ogóle w Polsce, bo mamy jako jedyni manaty w Polsce. Natomiast jest też planowany przyjazd samic, być może nawet w tym roku, no bo bez samic ta hodowla dalej nie będzie rozwijana. Podobno z Singapuru są te samice załatwiane, natomiast wiadomo, że to wszystko może potrwać, a będzie to na pewno transport spektakularny, bo tak jak nasze samice przyjeżdżały wtedy z Singapuru drogą lotniczą, to naprawdę była duża akcja, ale rzeczywiście warto zainwestować w taki transport akurat. To, do którego zwierzę przyjeżdża, za samą firmę transportową płaci. Wymiana zwierząt jest bezpłatna, dlatego że samo zwierzę nic nie kosztuje. My się nimi wymieniamy bezkosztowo, ale warto. Manatów karaibskich jest w ogrodach około 200 i bardzo chcemy, żeby ten gatunek też prężnie się rozwijał i żeby kolejne młode przychodziły na świat.
Taka procedura przetransportowania manata jest pewnie bardzo skomplikowana. Jak wyglądało to tutaj, we wrocławskim zoo, jak przygotowywaliście manaty do wyjazdu?
Przez miesiące oddzielaliśmy nasze manaty w jednym ze zbiorników. Mamy ten nasz zbiornik w Afrykarium tak skonstruowany, że jedna jego część jest wypłycona. Jest tam płyciej na tyle, że może tam wejść opiekun także w piance i ma pod nogami dno z siatki, które jest no, dużo wyżej niż to dno wreszcie zbiornika. Manaty były tam oddzielane tak, że były uczone, żeby były oswojone z tą sytuacją, że stado sobie pływa osobno, a one są osobno, żeby to przebiegało dla nich możliwie bezstresowo. I w tym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z takiego niewielkiego dźwigu, samojezdnego, który nam pomógł w wydostaniu manatów z wody, czyli samo wyniesienie na takim hamaku, można powiedzieć, no to już było za pomocą maszyny, nie trzeba było tego manata wyciągać siłą mięśnia, to kilkanaście osób, no tyle ile się zmieści z obu stron manata, jest to zawsze zaangażowanych. Przeniesienie z miejsca w miejsce, no to już akurat rzeczywiście siłą mięśni, ale załadowanie na tira, bo manaty jeżdżą tirami, no to już też pomógł nam w tym dźwig. Także dźwig się sprawdził na tyle dobrze, że ten transport przebiegł wiele szybciej, jeden i drugi, niż się spodziewaliśmy, niż zakładaliśmy. Usprawniło to bardzo ten proces, też sprawiło, że był to proces krótszy, mniej stresujący dla samego zwierzęcia. I manata można transportować na dwa sposoby, na sucho i na mokro. Na sucho były przewożone chociażby nasze manacice z Singapuru, dlatego że drogą lotniczą nie można wykonać transportu mokrego, czyli w wodzie, dlatego że ta skrzynia musi być w środku sucha. I taki transport suchy odbywa się na takich noszach, na takiej piance, która jest zraszana wodą, nawilżana po to, żeby skóra manata jednak nie cierpiała tak całkiem na brak wody. Ale manat, no jest wiadomo, ssakiem, oddycha powietrzem atmosferycznym, ma płuca, więc nie musi być cały czas w wodzie. Wręcz jak jedzie na sucho, jak jest zraszany wodą na tej piance mokrej sobie jedzie, to jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast w przypadku transportu w tym roku i wyjazdu naszych manatów do Belgii, one jechały na mokro, czyli zostały zapakowane do takiej drewnianej skrzyni, która była wyłożona folią, żeby była szczelna, i podprowadziliśmy wąż, nalaliśmy tam wody, więc ten transport odbył się na mokro i oczywiście podczas takiego transportu, który jest planowany na jak najkrótszą możliwą, jak najkrótszy możliwy czas, żeby one spędziły w tym transporcie najkrócej, są też przewidziane postoje po to, żeby nakarmić zwierzę. No a na miejscu mają też często opiekunów ze swojego zoo i też nasi opiekunowie jechali do Belgii, żeby też je tam rozpakować, czyli rozpakować manatki i żeby poinformować opiekunów na miejscu, jak się opiekować naszymi manatami. I też miały trochę jedzenia stąd, Czasami zwierzęta dostają też jakiś zapachowy upominek, czyli jakiś kocek, jeżeli to są oczywiście no nie manaty, już bardziej zwierzęta lądowe, albo coś po prostu swojego, jakąś swoją zabawkę. Natomiast staramy się, żeby ten transport przebiegł jak najmniej stresowo, przyzwyczajając zwierzę do niego wcześniej, trenując, robiąc takie elementy treningu medycznego, bo też my nie mamy zwyczaju i nie zdarza nam się podawać jakichś medykamentów na czas transportu. Jeżeli to nie jest konieczne, to naprawdę nie warto.
Wiele się dzieje we wrocławskim zoo. No i zapraszamy, by przyjść, by zobaczyć na własne oczy te maluchy, które się urodziły. Ja przypomnę, naszym gościem była Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam do zoo.